Panie Jezu, tak modlimy się jeszcze o to, abyś Ty błogosławił ten czas, kiedy będziemy czytać Pismo Święte. Panie, niech Słowo Twoje przemawia do nas, niech Słowo czytane, Panie, przemawia do nas i buduje naszą wiarę. Panie, modlę się, abyś pobłogosławił ten czas, kiedy będziemy Twoje Słowo rozważać i dziękuję Ci, Panie, że możemy na Tobie polegać w tej chwili, że Ty masz, Panie, pokarm dla Kościoła, że masz pokarm dla dzieci swoich. Dziękuję Ci, Panie Boże. Tak proszę Cię o Twoje kierownictwo, Twoje wzmocnienie, posilenie, napełnienie, aby każdy z nas był napełniony, posilony i wzmocniony. Dziękuję Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Proszę, usiądźcie. Chciałbym rozpocząć takim bardzo znanym fragmentem Pisma Świętego z listu do Efezjan, 6 rozdziału. Jeśli macie Biblię, można je włączyć lub można je otworzyć, w zależności od tego, kto jaką ma Biblię. List do Efezjan, rozdział 6, wersety 10 do 13. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Nie wiem, jak bardzo ten fragment Pisma Świętego jest realny w waszym życiu dzisiaj. Zazwyczaj, gdy mamy takie spokojne życie, rzeczy dzieją się dobrze, jesteśmy szczęśliwi, wszystkie sprawy układają się po myśli, to nie zastanawiamy się nad tym duchowym konfliktem, który jest bardzo realny i rzeczywisty. Prędzej zastanawiamy się nad tym duchowym konfliktem, który tu jest opisany, kiedy doświadczamy jakiejś przykrości, jakichś niejasnych sytuacji albo sytuacji, nad którymi nie możemy zapanować. Wtedy uprzytamniamy sobie, uzmysławiamy sobie, na nowo dociera do nas, że jesteśmy w stanie konfliktu, w stanie wojny. I ja wiem, że to nie jest łatwe, bo wolelibyśmy stwierdzić, że mamy taką ciepłą relację z Bogiem i to nam wystarcza, jesteśmy u Niego na kolanach, u naszego Ojca i czujemy się tacy bezpieczni. Natomiast ten fragment nam mówi o tym, że jesteśmy na polu bitwy. Więc, jak to jest? Czy jesteśmy u Ojca na kolanach, czy jesteśmy na polu bitwy? I tak, i tak. Myślę, że odpowiedź jest w jedną i w drugą stronę, że jesteśmy czasami u Ojca na kolanach, a czasami Ojciec pozwala nam znaleźć się w ogniu bitwy. Tak jak i w świecie natury, w świecie zwierząt możemy zauważyć to, że kiedy przychodzi czas odpowiedni, to matka wypycha na przykład orła z gniazda, żeby tak to go żywi, go karmi przez pewien czas, a później próbuje go nauczyć samodzielności, próbuje go nauczyć latać, więc go wyrzuca, wypycha go z gniazda, żeby się ruszył. Więc my też z jednej strony jesteśmy na kolanach u Ojca, bliskiej relacji, bliskiej społeczności z Nim, ale też jesteśmy w konflikcie, w duchowej walce i w duchowym zmaganiu. Jak powiedziałem, nasze zmysły, te naturalne zmysły, które posiadamy, które nas są dodane przy stworzeniu, nie odbierają tego duchowego konfliktu. One nie są w stanie go rozpoznać. To się dzieje na poziomie ducha. Nasz duch może rozpoznać ten duchowy konflikt, że nagle czujemy ucisk, że nagle czujemy, że wszystko się sypie, że jakieś rzeczy idą całkowicie na opak, nie tak jak powinny iść. I nie wiemy, dlaczego się tak dzieje. Poza tym myślę, że doświadczamy różnego rodzaju pokus. Chyba, że już nie jesteśmy kuszeni. Jak nie jesteśmy kuszeni, to znaczy, że jesteśmy już martwi. Jak nie jesteśmy kuszeni. Dopóki człowiek żyje, jeżeli żyje z Bogiem, to przechodzi różnego rodzaju pokusy. I ten fragment Pisma Świętego nam mówi o tym, że jest to bój. Dokładnie tam jest użyte słowo zapasy mamy. Bój, słowo zapasy. Czyli jest coś bardzo bliskiego, ten kontakt jest bardzo bliski. No i to nie są takie zapasy na punkty, tylko to są zapasy na śmierć i życie. Kto wygrywa, to ocalił życie, kto przegrywa, to stracił życie. To jest tego typu konflikt. Więc mamy zapasy nie z krwią i z ciałem, więc nie z człowiekiem, lecz z tymi siłami ciemności, które tu są opisane w taki hierarchiczny sposób, zwierzchności, władcy świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. I Boże Słowo nas uczula, że mamy przywdziać całą zbroję Bożą po to, żebyśmy mogli stawić opór w dniu złym. Właśnie, dzień zły, są dni dobre i mówimy, że dobry dzień dobry, dobry dzień i są też dni złe. A dni złe to są właśnie wtedy, kiedy szatan napiera na nas z całą swoją siłą, z całą swoją mocą i próbuje nas zepchnąć z drogi, na której jesteśmy, na której jest Chrystus, gdzie podążamy za Chrystusem. Jak powiedziałem, nie wiem, na ile dzisiaj ten fragment Pisma Świętego jest realistyczny w waszym życiu, natomiast ja muszę powiedzieć, że doświadczam tego, co to znaczy duchowy konflikt, duchowa walka, duchowe zmaganie. Jest to bardzo silne i nie powiem, że jest to przyjemne. To nie jest przyjemne, bracia i siostry. To nie jest coś, za czym tęsknimy. Wręcz przeciwnie, jest to raczej nieprzyjemne, ale no konieczne, bo taka jest nasza droga. Zresztą mamy taki fragment Pisma Świętego, kiedy Pan Jezus powiedział do Piotra, że Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby nas przesiać jak pszenicę. Czy lubimy być potrząsani? Czy lubimy być potrząsani na sicie i sprawdzani, czy jesteśmy pełni, czy ziarno jest pełne, czy ziarno jest wystarczająco ciężkie, czy wiatr wywieje to ziarno? Więc to są wszystko fragmenty Pisma Świętego, które nam mówią o tym duchowym konflikcie. Jak powiedziałem, na co dzień możemy sobie sprawy z tego tak bardzo nie zdawać, dlatego że jesteśmy otoczeni różnymi sprawami, odpowiedzialnościami, obowiązkami. Życie pędzi do przodu, więc nie mamy czasu się nawet tak głęboko na tym zastanowić, ale kiedy weźmiemy Boże Słowo, to ono nam to pokazuje. Boże Słowo nam to pokazuje. Jak powiedziałem, lub bardziej sobie to uświadomiamy, gdy dzieją się jakieś rzeczy nieprzyjemne. I dzisiaj chciałbym spróbować podczas tego kazania przedstawić nam takie trzy historie opisane w Piśmie Świętym, gdzie ten konflikt miał miejsce. Ten duchowy konflikt, o którym tu jest mowa, miał miejsce. I chciałbym, żebyśmy się coś na podstawie tych fragmentów nauczyli, na podstawie tego duchowego konfliktu opisanego w Biblii coś nauczyli. I pierwszy będzie na samym początku Biblii. Czyli w trzecim rozdziale będzie opisany, więc będę czytał trzeci rozdział, ale na razie od początku. Spróbujemy dzisiaj Biblię przeanalizować od początku. Pierwszy rozdział to opis stworzenia. 6 dni Bóg stwarza świat, porządkuje ten świat i do dzisiaj jeszcze mamy ten świat w niektórych miejscach bardzo piękny, który pozostał po stworzeniu. Oczywiście no jeszcze w międzyczasie był potop, to wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Ale dzisiaj są takie miejsca, że nas zachwycają. Mimo tego, że ten świat jest po katastrofie. Świat, w którym żyjemy, jest po katastrofie. Po katastrofie potopu, ale także jest po katastrofie wynikającej z upadku człowieka. Ale dzisiaj jest jeszcze wiele takich miejsc, które zatykają nam pierś w dech w piersiach. Dech w piersiach nas zatykają. To pomyślmy, jak ten świat mógł wyglądać w momencie w oryginalnym kształcie. W oryginale, gdy Pan Bóg go stworzył, jeszcze nie było potopu i nie było upadku. Jak ten świat mógł wyglądać? Jak mógł wyglądać ogród Eden? Myślę, że to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Możemy je dopiero poznać albo poznamy je, gdy wejdziemy do Królestwa Syna Umiłowanego. Wtedy zobaczymy niezwykłość Bożego stworzenia, I będziemy w tym oryginalnym świecie, który Bóg zaplanował od początku, który uległ zniszczeniu na skutek upadku. Więc pierwszy rozdział to jest opis stworzenia, 6 dni Bóg stwarza świat. Drugi rozdział to jest szczegółowy opis stworzenia człowieka. Więcej jest tam szczegółów, jak został stworzony człowiek, tak zwana korona Bożego stworzenia, tam znajduje się opis. I później w rozdziale drugim, wersety 16-17, znajduje się to przykazanie, właśnie to przykazanie. Drugi rozdział 16 i 17 czytamy: i dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I można zadać pytanie, jak brzmiało przykazanie? Bo to jest całe przykazanie. Przykazanie brzmiało: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. To jest pierwsza część przykazania. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. A więc kiedy Bóg stworzył człowieka, to w Edenie obdarzył go ogromną wolnością. Nie, że obwarował go ograniczeniami, tylko obdarował go wolnością. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. To jest przykazanie. I tylko jednej rzeczy nie było wolno, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. A więc zakaz dotyczył tylko jednego drzewa. To też opisuje jak gdyby ten stan, że gdy Bóg stworzył człowieka, obdarzył go wolną wolą i dał mu ogromny zakres wolności. Więc więcej było wolno niż nie wolno. Nie wolno było tylko jednej rzeczy. Ale jak działa pokusa? Jak działa pokusa? W jaki sposób natura ludzka ulega pokuszeniu? Może spróbuję to zilustrować takim przykładem. Wyobraźmy sobie, że ktoś zaprosił nas do swego pałacu i zostawia nam ten pałac na kilka dni albo na kilka tygodni i w tym pałacu jest aż 100 przeróżnych pokoi. Są salony, są sypialnie, są łazienki, jest basen, jest sauna, jest jacuzzi, jest wszystko, co możemy sobie wyobrazić. I ktoś mówi, ze wszystkiego możesz korzystać do woli. Wszystko to jest dla ciebie, wszystko to jest za darmo, zapłacone. To możesz z tego korzystać. Natomiast na samej górze, w tym pałacu jest jeden pokój, do którego nie wolno ci wchodzić. To jest mój private, prywatny pokój, do którego nie wolno ci wchodzić. I wyobraźmy sobie, jaka silna pokusa jest w nas zobaczyć, co jest w tym pokoju, do którego nie wolno wchodzić. I już ze wszystkiego skorzystamy, wszystkie te pokoje w tym pałacu obejdziemy, skorzystamy z rzeczy, które tam są przygotowane, to gdzieś tam myśl człowieku się kołacze, a dlaczego nie wolno mi właśnie do tamtego jednego pokoju? Na początku mówię, pójdę tylko po drzwi, zobaczę, jak te drzwi wyglądają. Więc idziemy po drzwi, oglądamy. Później mówimy, sprawdzę, czy są otwarte, czy są zamknięte. Bierzemy za klamkę i sprawdzamy, czy jest otwarte, czy zamknięte. No, otwarte jest. Słuchajcie, pokusa właśnie w ten sposób działa, że jeżeli coś jest zakazane, to wzbudza nasze zainteresowanie. Gdy coś jest zakazane, to tym bardziej chcielibyśmy z tego spróbować. Więc mamy rozdział drugi, gdzie jest opis stworzenia, szczegółowy opis stworzenia człowieka i później opis przykazania, które Bóg dał człowiekowi, że mu było znacznie więcej wolno niż nie wolno. I w końcu mamy rozdział trzeci, od wersety od 1 do 7. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoc dobry do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojga i poznali, że są nacy, spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Dla wielu rozdział trzeci pierwszej Księgi Mojżeszowej to najtragiczniejszy rozdział w Biblii. I możemy go tak nazwać, że to najtragiczniejszy rozdział w Biblii. Widzimy, że tutaj wąż pojawia się w Edenie i przychodzi do kobiety. Ja zastanawiałem się, czy kobieta miała świadomość, z kim rozmawia. Czy miała świadomość, z kim rozmawia? Kto mówi przez węża? Kto mówi przez węża? Czy ona miała świadomość tego? Ja myślę, że mogła nie do końca nie mieć świadomości. Mogła po prostu słyszała głos, bo szatan pojawił się pod postacią węża, pod postacią jednego ze zwierząt, które było w Edenie. Więc nie do końca mogła sobie zdawać sprawę, że rozmawia z upadłym aniołem, że rozmawia z kimś, kto jest przeciwnikiem jej i czyha na jej życie i próbuje zniszczyć szczęście, które Bóg dał pierwszym ludziom. Więc w Edenie pojawia się Boży przeciwnik i zaczyna się, i to co Ewa popełniła, chyba największy błąd, to że wdała się w dyskusję. Wdała się w dyskusję z ojcem kłamstwa. Wdała się w dyskusję z kimś, kto z natury jest kłamcą i jest mistrzem kłamstwa i manipulacji. I czy rzeczywiście Bóg powiedział? No właśnie, czy rzeczywiście Bóg powiedział? I tu mamy pierwszy opis duchowego konfliktu i widzimy, że Ewa sobie nie poradziła. nie poradziła sobie, została ograna, została oszukana, została zwiedziona. Zresztą Pismo Święte nam mówi, że została zwiedziona. Zanegowała Bożą miłość do siebie. Zanegowała to, że Bóg chciał dla nich dobrze. Że Bóg dał im wszystko, czego potrzebują. Że już niczego więcej nie potrzebowali. Zostało zanegowane Boże Słowo, a ona uwierzyła w kłamstwo. Przyjęła wiarą, przyjęła kłamstwo. I gdy przyjęła wiarą kłamstwo, zaczęła uważać, że to jest prawda. Już miała całkowicie wymieszane wszystko w głowie. Nie wiedziała, co powiedział Bóg, co powiedział szatan pod postacią węża. Zaczyna się robić bardzo niebezpiecznie, a później ona podchodzi do drzewa poznania dobra i zła i to ten owoc zaczyna jej się podobać. Zaczyna jej się podobać, więc ten owoc zrywa. I tutaj widzimy, że w tym konflikcie, pierwszym konflikcie opisanym w Biblii, wąż triumfuje. Osiąga swój cel. Doprowadza Ewę do zrobienia tego, czego nie było jej wolno, przed czym Bóg przestrzegał i czego Bóg zakazał. Dla mnie natomiast jest zadziwiająca postawa Adama, bo Adam w ogóle nie był kuszony tutaj. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Adam nie był kuszony, wąż w ogóle z Adamem nie rozmawiał, szatan z Adamem w ogóle nie rozmawiał. Adam otrzymuje owoc od swojej żony. Otrzymuje owoc od swojej żony. Dlatego ja uważam, że odpowiedzialność Adama jest wyższa. Odpowiedzialność Adama jest wyższa, dlatego że kobieta została zwiedziona, wyraźnie nam mówi Biblia. Kobieta została zwiedziona, więc uległa zwiedzeniu. Natomiast Adam zrobił to całkowicie dobrowolnie. Całkowicie w wolny sposób dokonał wyboru i zjadł owoc, który mu podała kobieta. A więc mamy pierwszy duchowy konflikt. Mamy pierwszą duchową bitwę, w której moce ciemności uderzyły na Ewę, a później to się rozlało także na Adama i mamy przekroczenie Bożego przykazania, mamy upadek. Jak powiedziałem, w tym konflikcie pierwszym górą jest Boży przeciwnik, górą jest diabeł, szatan. I czytamy dalej, przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Przez jednego człowieka, właśnie przez jednego człowieka, przez którego człowieka? Przez Adama czy przez Ewę? Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Kto to zrobił w dobrowolny sposób? Ja uważam, że przez jednego człowieka, dla mnie tym jednym człowiekiem jest Adam. Przez jednego człowieka grzech wkroczył na cały świat. Oczywiście oboje ponoszą konsekwencje, oboje ponoszą odpowiedzialność, bo później, gdy Bóg dalej rozmawia, to i do Ewy ma słowo, do Adama ma słowo i do węża ma słowo. Z wszystkimi nimi się później Bóg rozprawia. A więc pierwsza rzecz w tym konflikcie, szatan, pamiętajcie, szatan podważa Boże Słowo. To jest pierwsza rzecz, szatan zawsze podważa Boże Słowo. Czy rzeczywiście, ale... Czy na pewno tak? Szatan zawsze będzie podważał Bożą miłość do swego stworzenia. Zwłaszcza kiedy jest nam ciężko, kiedy nam jest gorzej, kiedy czujemy się źle, szatan przyjdzie i będzie podważał Bożą miłość do nas jako do Bożego stworzenia. To będzie kolejna rzecz. Ważne jest to, żebyśmy też wiedzieli, że szatan przychodzi w różnych postaci. On się nam nie objawia jako szatan, bo byśmy od razu to wiedzieli. List do Koryntian mówi, że szatan przychodzi jako anioł światłości, więc jako ktoś, kto jest godny, żeby go posłuchać, godny, żeby z nim porozmawiać. To nie jest tak, że my za każdym razem mamy do czynienia ze złem w czystej postaci. To by było bardzo proste, jasne do odrzucenia. Czasami to jest bardzo subtelne, bo on w ten sposób się objawia. I szatan zawsze nas prowadzi do nieposłuszeństwa Bogu. Wszelkie jego działania mają sprowadzić na nas, mają nas wepchnąć do takiego miejsca i na taką postawę mają nas wykreować, żebyśmy byli Bogu nieposłuszni, a posłuszni Jego woli. A więc pierwszy konflikt, ten bój, który toczymy nie z krwią i z ciałem, widzimy jak przebiegle szatan postępuje, aby zwieść człowieka i w końcu mu się to udaje. Drugą sytuację, którą chcę przytoczyć, drugi konflikt, który jest opisany w Piśmie Świętym. Tu już jest taki bardzo bezpośredni opis, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 4, wersety od 1 do 11. Jest to moment, kiedy Pan Jezus przez 40 dni pości na pustyni judzkiej, jest na osobności, zanim rozpoczął swoją służbę, miał takie doświadczenie i czytamy, wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. To jest ciekawe, że Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, żeby go diabeł kusił. Więc Pan Jezus musiał być poddany takiej próbie, zanim rozpoczął swoją służbę. Musiał być poddany, musiał przejść takie doświadczenie, bo to Duch zaprowadził Jezusa, aby kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął. I szatan wiedział, w którym momencie Jezus poczuł głód, poczuł się głodny. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Czy widzimy tutaj tą przebiegłość? Jeżeli Jezus pierwszy raz powiedział, że napisano, to szatan, kiedy już przychodzi z drugim pokoszeniem, to mówi, też napisano. Mówi to samo, napisano, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus rzekł mu, napisano jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I my musimy wiedzieć, co jest napisano i musimy wiedzieć, co jest napisano również. Dwie rzeczy musimy wiedzieć, co jest napisano i co jest również napisano. Bo wtedy możemy się dopiero w tym wszystkim połapać, gdy mamy nie tylko jedną, ale więcej odpowiedzi na nurtujące nas zagadnienia. Napisano jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Czy widzimy różnicę między Ewą a Panem Jezusem? Czy widzimy, jak w tym dialogu, jaka jest zupełnie inna postawa Pana Jezusa, a jak zupełnie inaczej reaguje Ewa? To są dwie różne postawy. Pan Jezus świadomy tego, z kim rozmawia, stosuje zasadę bardzo nie wdawania się w żadną dyskusję. Tylko odpowiedź Słowem Bożym, napisano. Odpowiedź bardzo zdecydowana, jest to taka odpowiedź odrzucająca, odpychająca, dająca odpór. Napisano jest. Tym Pan Jezus w tym dosłownym znaczeniu używa miecza ducha, o którym mówił list do Efezjan. I on pokazuje, jak ten miecz ducha należy użyć, jak należy zareagować, jak należy w sytuacjach krytycznych przypomnieć sobie, co jest napisano. W sytuacji krytycznej, kiedy przychodzi wielkie pokuszenie, trzeba sobie przypomnieć, co jest napisano i nie wystarczy sobie przypomnieć, ale należy to słowo zacytować. Napisano jest, nie porzucę cię i nie opuszczę cię. Napisano jest, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Napisano jest, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Napisano jest, że nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Napisano to jest. To wszystko jest napisano. Więc bracia i siostry, jeżeli my nie wiemy, co jest napisano, to my jesteśmy w bardzo kiepskim położeniu, bo będziemy próbować te wszystkie konflikty rozwiązywać na płaszczyźnie naturalnej. I gdy będziemy próbować na płaszczyźnie naturalnej rozwiązywać, no to może się skończyć tak, jak skończyło się z Ewą w Edenie. Można też zapytać, gdzie tu jest haczyk, kiedy szatan mówi do Pana Jezusa, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Przecież był głodny, łaknął, był Synem Bożym, mógł sobie chleb zrobić. Haczyk jest w tym, że Pan Jezus 100% i zawsze pełnił wolę Ojca. Zawsze 100% pełnił wolę Ojca i nigdy nie pełnił woli diabła, szatana. Nigdy, w żadnym momencie. A tutaj szatan mówi do niego, zrób sobie chleb. Zrób sobie chleb. Więc widzimy, że Pan Jezus nie idzie na takie układy, i on do końca wypełnia wolę Bożą. I na końcu też znajduje się to stwierdzenie: idź precz, szatanie. Pamiętajcie, to też jest bardzo mocne, bardzo silne, bardzo zdecydowane. Idź precz, szatanie. Tam nie ma miejsca na dialog, tam nie ma miejsca na dyskusję. I Jakub 4,7 mówi: przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest dokładnie ta postawa, którą prezentuje Pan Jezus. To jest ta postawa w zwięźle zapisana w Jakuba 4,7. Po pierwsze, przeto poddajcie się Bogu. Pierwsza rzecz to musimy się poddać Bogu. Bo tylko poddani Bogu możemy iść do zwycięstwa. Poddajcie się Bogu, drugie, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Tak jak kusiciel odstąpił od Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus w zdecydowany, mocny sposób powiedział: napisano. I jaka jest lekcja dla nas z tej historii? Szatan przychodzi do naszego życia ze swoimi propozycjami, oferuje nam swoje dobra. On nam ofiaruje swoje dobra, swoje propozycje. On też ma coś dla nas. Ma jakąś ofertę dla nas. Coś nam chce zaproponować. Chce, żebyśmy z tego skorzystali. Panu Jezusowi proponował wszystkie królestwa świata i chwałę ich. Wyobraźmy sobie, że nam ktoś taką rzecz proponuje. To jest nierealne. Ale Jezus, ze względu na to, kim miał, szatan mu zaoferował wszystkie królestwa świata i chwałę ich. Ale Jezus, i tak to do Niego wszystko należało kiedyś, gdy był w wieczności, gdy siedział na tronie. To i tak wszystko było Jego. Więc co to za oferta, co to za propozycja. I druga rzecz, nie wolno wdawać się w dyskusję z diabłem, przeciwnikiem, bo on jest ojcem i mistrzem kłamstwa. Nie wolno się wdawać zbyt w dyskusję, raczej należy się oprzeć na Bożym Słowie i tutaj szukać rozwiązania. I kiedy Pan Jezus zwyciężył na pustyni to kuszenie, to rozpoczęła się Jego służba. Dopiero po tym okresie zwycięstwa, tego ważnego zwycięstwa nad szatanem, rozpoczęła się Jego jakże pełna chwały, pełna mocy, pełna znaków i cudów służba. Służba w mocy Ducha Świętego. No i teraz chciałbym jeszcze przedstawić nam jeden konflikt, który miał miejsce w świecie ducha, chociaż muszę przyznać, że jest to dla mnie dosyć trudne i też może dla was też może być trudne, ale musimy się wspólnie na tym zastanowić, wspólnie się nad tym pochylić. Kiedy Pan Jezus był na krzyżu, kiedy szedł na krzyż. Konflikt ducha, kiedy Pan Jezus szedł na krzyż. Gdzie jest dla mnie ten konflikt taki, bo ja zastanawiałem się, długo się na tym zastanawiałem, czy szatan chciał, żeby Pan Jezus był ukrzyżowany, czy raczej starał się Jezusa odwieść od tego planu. Na to nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi w piśmie, czy szatan chciał, żeby Jezus został ukrzyżowany, bo krzyczał: ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj go, tak? Ludzie inspirowani mocami ciemności krzyczeli: ukrzyżuj go. Ale z drugiej strony, kiedy Piotr przyszedł do Pana Jezusa i mówi: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, i tam chodziło o krzyżowanie, to Jezus powiedział mu: idź precz, szatanie, nie przyjdzie to na Ciebie. Kto go chciał odwieźć od tego planu? Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Chciał, tak jakby ktoś chciał Jezusa od tego planu odwieźć, tak? I Jezus zareagował bardzo zdecydowanie: idź precz, przeciwniku, idź precz, szatanie. Więc ale na pewno, kiedy Pan Jezus był krzyżowany, kiedy szedł na śmierć, moce ciemności i całe piekło było w to zaangażowane. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, w 53 wersecie: gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Tak Jezus mówi w chwili aresztowania do kapłanów, do tych, którzy po Niego przyszli. I dalej mówi: lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Ten mówi: lecz teraz to jest wasza pora i moc ciemności. Więc moce ciemności były całkowicie zaangażowane w to dzieło, które się realizowały i realizował się Boży plan. Zresztą mamy też Getsemanę. W ogrodzie Getsemanę widzimy, że Pan Jezus próbuje swoją wolę do końca poddać woli Ojca. Dlaczego aż taka modlitwa rozpaczliwa? Dlaczego aż takie zmaganie? Dlatego, że Pan Jezus miał świadomość, czym jest śmierć krzyżowa. My dzisiaj nie mamy wyobrażenia, Czym jest śmierć krzyżowa? Ostatnio troszeczkę na ten temat czytałem w takich opracowaniach. Próbowano, lekarze się wypowiadali tam, naukowcy, czym była śmierć na krzyżu. I równo stwierdzano, że to jeden z najokrutniejszych sposobów zabicia człowieka. Że to nie jest to, co gilotyna, czy powieszenie, czy rozstrzelanie nawet. To była jedna z najbardziej okrutnych śmierci, bo człowiek przybity do krzyża nie był w stanie umrzeć. On praktycznie mógł tam wisieć na tym krzyżu kilka dni. Zdarzało się, że człowiek przybity do krzyża wisiał kilka dni, bo nie był w stanie się wykrwawić do końca, bo był tak przybity skutecznie, żeby jak najmniej krwawił. I ta śmierć następowała głównie przez uduszenie. Wtedy, kiedy już człowiek nie był w stanie się podnosić na nogach, żeby złapać troszeczkę powietrza, następowała śmierć. Ale generalnie to trwało nieraz po 2-3, a nawet do 5-6 dni. Człowiek był nago, przybity do krzyża. W dzień upalne słońce, w nocy przenikliwy chłód. A poza tym przebite kości gwoździami dawały niewyobrażalny ból. Kości przebite gwoździami powodowały niewyobrażalny ból. I w ten sposób konał człowiek na krzyżu, więc przerażający był sam fakt śmierci krzyżowej. Ale dla Jezusa przerażające było to, że miał wziąć na siebie grzech całego świata dodatkowo. Przerażające było to i dlatego w Getsemane wołał: Ojcze, jeżeli jest możliwe, niech mnie ten kielich minie. I to była jego normalna, naturalna reakcja, ale za chwileczkę dodaje: lecz nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Jeśli to możliwe, nie było innej drogi. I teraz, kiedy Jezus był przybity do krzyża, w Ewangelii Marka, 15 rozdziale, 29-32, czytamy takie słowa. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili Mu, kiwali głowami swymi i mówili: hej, Ty, który rozwalasz świątynię, a w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego, mówili do siebie: innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, Król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli, uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. I widzimy, że ci ludzie, którzy byli ludźmi w ciemności, pogrążeni w ciemności, oto moc ciemności działa, wypowiadali do niego takie słowa: stąp z krzyża. Bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Ale czy my wiemy o tym, że Chrystus mógł stąpić z krzyża? Czy wyobrażamy sobie, że będąc w takim przeogromnym cierpieniu fizycznym, duchowym, psychicznym, On był w stanie się uwolnić od tej sytuacji? On był w stanie poprosić Ojca o legion aniołów i mówi, żeby go otrzymał. Ja wierzę, że Syn Boży miał taką moc, autorytet, że był w stanie sam stąpić z krzyża, gdyby tylko zechciał. Gdyby tylko zechciał. Więc moce ciemności napierały na Pana Jezusa, aby go zepnąć z Bożej drogi. Aby chociaż na koniec Jezus wykonał jakąś wolę szatana. Ale on tej woli nie dotknął nawet, woli diabelskiej. Nie skosztował jej, nie spróbował jej. Nie poddał jej się, do końca był posłuszny tylko Ojcu i robił to, w czym Ojciec ma upodobanie. Do końca pełnił wolę Ojca. Jakie są lekcje dla nas z tej historii? Poprzez posłuszeństwo realizuje się Boży plan. Pamiętajcie, Boży plan w naszym życiu realizuje się poprzez posłuszeństwo. Jeżeli nie jesteśmy Bogu posłuszni, wtedy Boży plan może zostać załamany, Boży plan może zostać, mówimy teraz o naszym życiu, niezrealizowany. I szatan zawsze kusi nas na okazanie nieposłuszeństwa Bogu. Więc mamy takie podsumowanie. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, zwierznościami, z władcami tego świata ciemności. I w Piśmie Świętym, czytając Pismo Święte, możemy zauważyć takie konflikty, jak są opisane z mocami ciemności. I analizując te konflikty, możemy się czegoś nauczyć dla naszego życia. Bo my atakowani, możemy znajdować się w podobnych, analogicznych sytuacjach. Jakie są te lekcje, które płyną dla nas? Po pierwsze, nie wolno wdawać się w dyskusję z diabłem, ponieważ on jest ojcem kłamstwa. To jest pierwsza rzecz. Nie wolno wdawać się z nim w dyskusję, w dialogi. Druga rzecz, szatan podważa Boże Słowo. Żebyśmy wiedzieli zawsze, szatan podważa Boże Słowo. Czy rzeczywiście? Czy naprawdę tak jest? Czy naprawdę jestem dzieckiem Bożym? Czy naprawdę Bóg mnie umiłował aż tak bardzo? Czy naprawdę miłuje mnie aż tak bardzo? Czy naprawdę Bóg ma Boży plan dla mojego życia? Czy naprawdę Bóg ma plan dla mojego życia? Czy raczej moje życie jest zbiegiem przypadkowych sytuacji? Trzecia rzecz. Z diabłem walczymy za pomocą Bożego Słowa, nie innymi metodami. Za pomocą Bożego Słowa. I szatan stara się nas odwieść od posłuszeństwa Bogu. Poprzez posłuszeństwo odnosimy zwycięstwo. I żeby dopełnić tej prawdy o zwycięstwie Pana Jezusa, przeczytam jeszcze Kolosan 2:14-15, żeby pokazać, że Ewa, Adam w Edenie odnieśli klęskę. Pan Jezus, kiedy był 40 dni na pustyni, odniósł zwycięstwo. Kiedy był na krzyżu, odniósł zwycięstwo. Pełnił tylko wolę Ojca. I czytamy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. I dalej czytamy, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Jezus zatriumfował. W nim, w Chrystusie, władze i zwierzchności i moce zostały pokonane. I co jest bardzo ważne, że my dzisiaj, czytając o tym duchowym boju, duchowym konflikcie, czerpiemy ze zwycięstwa Chrystusowego. My czerpiemy ze zwycięstwa Chrystusowego. Nie, że my sami musimy odnieść zwycięstwo, bo to zwycięstwo zostało odniesione przez naszego Pana. Ono się dokonało przez naszego Pana, a my to zwycięstwo czerpiemy ze zwycięstwa Chrystusowego. Bracia i siostry, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władcami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. My patrzymy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Nie oglądamy się na Adama i Ewę, na to, co się stało w Edenie, lecz patrzymy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Bo On jest jedynym, który zatriumfował i teraz dzięki Jego zwycięstwu my możemy czerpać to do naszego życia. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Bracia i siostry, przechodzimy różnego rodzaju ciemne doliny. Przechodzimy różnego rodzaju walki, zmagania, konflikty. I w Chrystusie mamy prawo do zwycięstwa, bo Chrystus nam to zwycięstwo wyjednał przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. On okazał się mocniejszy, bo On jest mocniejszy i nie ma drugiego takiego jak On. I chciałbym, żebyśmy powstali do modlitwy. Halleluja, żebyśmy się modlili. Halleluja, dzięki Ci. Halleluja, zastanów się nad swoim życiem, co się w nim dzieje. Jakie sytuacje się dzieją w Twoim życiu. Skąd one pochodzą, z jakiego źródła pochodzą te sytuacje. Halleluja. Panie Boże, ja tak chcę się modlić dzisiaj z moimi braćmi, z moimi siostrami. Chcę się modlić z Twoim Kościołem w Nowej Hucie. Panie, kiedy idziemy drogą za Tobą, czasami czujemy się przytuleni, czasami czujemy się na kolanach u Ojca, ale czasami czujemy się rzuceni w sam ogień bitwy. Panie, ja dzisiaj staję przed Tobą i dziękuję Tobie za to, że mogę mieć tą świadomość, że Ty zwyciężyłeś, Panie Jezu. Że Ty zawsze zwyciężałeś i Ty zawsze zwyciężasz. I Ty jesteś zwycięzcą niepokonanym. Że Ty, Panie Jezu, 100% woli Ojca wykonałeś tutaj na ziemi i nie uległeś żadnej pokusie. I żadnej pokusie nie dałeś miejsca, nie dałeś przystępu do swojego życia. I dziękuję Ci, Panie Jezu, że stałeś się wzorem i przykładem dla tych, którzy naśladują Ciebie. Jako mistrz stałeś się wzorem i przykładem dla nas. I my, czytając tę historię, możemy się uczyć, jak zwyciężać, Panie, mamy w Tobie. Jak zwyciężać, czerpiąc siłę, która jest w Tobie, Panie. Dziękuję, że zostawiłeś nam słowo swoje. Dziękuję Ci za słowo Twoje, które nas poucza, które nas prowadzi. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, który jest naszym nauczycielem, który jest naszym przewodnikiem, który nam pokazuje, jak się zachować w określonych sytuacjach. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś zwycięzcą i my możemy iść tą drogą. I teraz proszę Cię o te osoby na tej sali, które przeżywają takie duchowe konflikty, które przeżywają duchowe zmagania i muszą sięgnąć po miecz Ducha, muszą sięgnąć po Słowo Boże. Proszę Cię, Panie, aby mogły to zrobić skutecznie, aby mogły to zrobić w Duchu Świętym, aby mogły to zrobić napełnione Twoją łaską, napełnione Twoją obecnością, napełnione Twoją pełnią, napełnione Twoim Duchem. Dziękuję Ci, Panie, że zwycięstwo jest możliwe. Panie, zwycięstwo jest możliwe. My nie musimy być w gronie przegranych, nie musimy być w gronie pokonanych, bo zwycięstwo jest możliwe w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, bo większy jest Ten, który jest w nas, niż Ten, który jest na świecie. Dziękuję Ci, Panie. Proszę Cię, abyś dzisiaj wypełnił nas Duchem swoim świętym. Prosimy Cię, Panie, wypełnij nas dzisiaj swoim świętym Duchem, abyśmy mogli zwyciężać, Panie, w naszym codziennym życiu, w zwykłych, codziennych sytuacjach i także w dużych konfliktach byśmy mogli zwyciężać. Panie, byśmy nie ulegali złym emocjom, byśmy nie ulegali złym postawom, byśmy nie ulegali kłamstwom, ale trzymali się mocno Chrystusa, trzymali się mocno Zbawiciela, trzymali się mocno Słowa Bożego. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie, że wzmocniłeś mnie, dałeś mi siłę, Panie, że mogłem się tym słowem podzielić. Dziękuję Ci, Panie Boże. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie hołd, oddaję Tobie cześć. Wysławiam Cię i wywyższam, Królu, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Amen.